Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana
Duchu Święty, prowadź nas po ścieżkach tego czasu, który przed nami. Pomagaj nam zgłębiać prawdę zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego, aby to nie była teoria, aby to była praktyka naszego życia. Duchu Święty, przyjdź. Sięgając po katechizm Kościoła katolickiego, otwieramy kolejne strony naszego wspólnego rozważania, przymierzania poprzez te karty katechizmu. Jesteśmy w części pierwszej, wyznanie wiary. Sięgamy w dniu dzisiejszym po artykuł 11, wierzę w ciała zmartwychwstanie. Taki artykuł, który jakże pasuje do tego czasu, który właśnie przeżywamy. Jesteśmy na przełomie starego, nowego roku i po części te treści, które chcemy dzisiaj rozważać, i przez najbliższe dni w ramach kateches na antenie Radia Maria są właśnie pewnym odzwierciedleniem tego czasu, bo jedno się kończy, a zaczyna się coś nowego, bo przychodzi nam opuścić właśnie stary rok, wkraczamy w nowy rok, a tutaj jest również mowa o tym, co stare i co nowe, co za nami, co przed nami, a tym takim momentem, który no, jest punktem przejścia, jest moment śmierci. Nic bardziej radykalnie nie uzmysławia nam wagi i wartości naszego życia, jak właśnie śmierć. Rzadko doceniamy życie, zanim doświadczymy tego, jak bardzo jest ono kruche. Dzieje się tak zazwyczaj dopiero wówczas, gdy zostają zabrani przez śmierć nasi przyjaciele czy członkowie rodziny. Śmierć jest pewnym przynagleniem dla naszego życia. Pamięć o naszej śmiertelności służy także jako przypomnienie, że mamy tylko ograniczony czas, by zrealizować nasze życie, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Psalmista modli się słowami: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Pomyślmy, czy gdybyś wiedział, że pozostał ci tylko jeden rok życia, albo może nawet jeden dzień, czy żyłbyś inaczej niż teraz żyjesz? Jeśli tak, cóż stoi na przeszkodzie, żeby odmienić swoje życie już teraz? Żyj w taki sposób, jakby ten dzień, którym dzisiaj przeżywamy, miał być twoim ostatnim. Choćby dlatego, że być może rzeczywiście tak jest. Przecież nikt z nas nie zna dnia ani godziny. A jeśli nawet to jeszcze nie dziś, to niewątpliwie przyjdzie taki dzień, który będzie tym ostatnim dniem naszego życia. Kiedy myślimy o naszej pewnej nadchodzącej śmierci, rzeczy trywialne tracą na znaczeniu, a rzeczy prawdziwie istotne przestają wydawać się trywialne. Jakże ta perspektywa zmienia podejście do życia, patrzenie na to, co przed nami, na nasze zajęcia, na nasze trudności, na nasze problemy, perspektywa śmierci i przeżywania swojego życia właśnie z tą świadomością, nie z lękiem, ale z świadomością tego, że każdy dzień przybliża mnie do tego momentu przejścia. Śmierć jakże oczyszcza naszą perspektywę, wyostrza nasz wzrok i zwieńcza całe nasze życie w jednym konkretnym punkcie. Podobnie jak wierzchołek góry jest miejscem, w którym spotykają się wszystkie jej zbocza. Śmierć uczy nas całej prawdy zawartej w Jezusowych słowach: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Tym jednym, czego potrzeba, jest sam Bóg. Tylko Bóg jest wieczny, jedynie nasza relacja z Bogiem jest wieczna. Wyłącznie istnienie samego Boga jest konieczne i tylko nasza relacja z Bogiem jest absolutnie konieczna dla naszego istnienia. O wszystkim innym możemy słusznie powiedzieć: wszystko przemija, jedynie Bóg pozostaje. Śmierć została przemieniona przez Chrystusa. Posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo. Najgłębszy sens śmierci został odsunięty jedynie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jak powiada Paskal, z daleka od Niego nie wiemy ani czym jest nasze życie, ani nasza śmierć, ani Bóg, ani my sami. A są to trzy największe pytania, jakie możemy zadać. Co więcej, Jezus łączy wiarę w zmartwychwstanie z swoją osobą. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Nie jest on jedynie dawcą zmartwychwstania, ale on sam jest zmartwychwstaniem. Nasze zmartwychwstanie nie jest jedynie przez niego powodowane, ale jest w nim ufundowane. Powstajemy z martwych, ponieważ jesteśmy wszczepieni w ciało Chrystusowe. Bóg stopniowo objawiał swojemu ludowi prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. Stary Testament jest pełen nadziei, iż Pan Bóg dokona jakiegoś wielkiego i tajemniczego dzieła zmartwychwstania po śmierci. A jednak w sposób jasny mówią o tym jedynie późni prorocy. Pan Bóg przede wszystkim ćwiczył swój lud wybrany, aby kochał go ze względu na niego samego, nie zaś jedynie ze względu na jego dary. Ponieważ ja jestem Pan, Bóg wasz. Uświęćcie się, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Czytamy w Księdze Kapłańskiej. Dopiero kiedy ta lekcja została przyswojona, Pan Bóg mógł ujawnić swój wielki dar zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest czymś znacznie więcej niż jedynie nadzieją w słabym, doczesnym znaczeniu bliskim słowu pragnienie. Jest częścią naszej nadziei w mocnym, biblijnym znaczeniu tego słowa. Nadziei rozumianej jako coś, co jest gwarantowane przez Boga, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Rytuał pogrzebowy Kościoła określa ją jako pewną i niezawodną nadzieję zmartwychwstania. Jest taką, ponieważ Bóg obiecał, że jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem zmartwychwstałym. Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę naszej śmierci. Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Starożytna litania do wszystkich świętych. Do proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami. Każdego dnia tak wielu z nas powtarza modlitwę Zdrowaś Maryjo. W godzinę śmierci naszej. Jakże wielkim tutaj naszym orędownikiem jest święty Józef, patron dobrej śmierci. Tak powinieneś zachowywać się w każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dzisiaj miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro? Pyta katechizm Kościoła katolickiego. Co dzieje się w chwili śmierci? Jest czymś naturalnym, że boimy się śmierci. Ponieważ boimy się tego, co nieznane, tak mocne są również w nas zakorzenione nasze relacje do naszych najbliższych, do tego, co tutaj pozostawiamy po sobie, tak często też aż na przerost jesteśmy przywiązani do tego, co ziemskie, co materialne, co doczesne, że jakże trudno nam pozostawić to wszystko, co w mozole lat osiągaliśmy pracą nóg własnych. Kościół daje nam światło od Chrystusa. Możemy wraz z Dawidem modlić się słowami psalmu 23. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Tym, co dokonuje się w momencie śmierci, jest sąd szczegółowy. Bóg bezbłędnie zna i sądza każdą duszę jako zdolną do natychmiastowego wejścia do nieba albo potrzebującą najpierw oczyszczenia w czyśćcu, albo już na zawsze, ponieważ czas życia dobiegł końca, obciążoną grzechem, który nie został odżałowany i dlatego zdolną do przebywania jedynie w stanie piekła. Następnie w sądzie ostatecznym, na końcu czasów, nastąpi powszechne zmartwychwstanie ciał, które będą wówczas dzieliły z duszami ich wieczne przeznaczenie. I pojawia się pytanie, ale po co, w jakim celu ten sąd ostateczny? Przecież jest ten sąd szczegółowy, który następuje po momencie śmierci. Zatem po co jeszcze na końcu czasów, w momencie paruzji, jest jeszcze ten sąd ostateczny? I to pytanie, w ogóle ta materia, którą dzisiaj podejmujemy, ten temat związany z zmartwychwstaniem, jak u wielu ludzi, sprawia pewnego rodzaju trudność. Nawet ludzie, którzy mienią się wierzącymi, na to pytanie, czy wierzysz w zmartwychwstanie ciał, mają niejednokrotnie trudność i różne są odpowiedzi, jak wskazują badania. Po co ten sąd ostateczny? Wielu z tym się boryka. Takie podejście wydaje się uzasadnione. Skoro po śmierci człowieka wszystko zostaje przesądzone, albo potępienie, albo zbawienie, ewentualnie poprzedzone oczyszczeniem w czyśćcu. Więc po co jeszcze wielkie zgromadzenie na końcu dziejów? Jest to sposób myślenia typowy dla wielu ludzi. Skoro mój problem jest rozwiązany, to znaczy, że nie ma problemu. To takie patrzenie przez horyzont czubka swojego nosa i ani milimetr dalej. Jakże to myślenie jest odległe od biblijnej wizji dziejów, gdzie najważniejsze jest właśnie wielkie my. Natomiast ja jestem jednym z wielu elementów tej całości. Dzień ostateczny będzie naszym wielkim triumfem, triumfem nas, którzy żyliśmy miłością, co dla otoczenia było naiwnością czy głupotą. Jakże często tego doświadcza wielu spośród nas, którzy żyją zgodnie z przykazaniami, którzy na pierwszym miejscu mają Pana Boga, następnie drugiego człowieka, którzy kierują się przykazaniem miłości. Jak wielu doświadcza tego niezrozumienia. Dlaczego to tak żyjesz? Po co tak żyjesz? To jest bez sensu. To jest postawa naiwna. Jak wielu dzisiaj tego doświadcza. Wtedy jednak okaże się, że warto było żyć tym wielkim prawem, prawem miłości. Wreszcie okaże się, że ludzi miłości jest tak wielu, choć nie mówią o nich w telewizji, nie piszą w gazetach. Jakże również to mocne dzisiaj doświadczenie, kiedy otworzymy media, kiedy sięgniemy po prasę, kiedy słuchamy dzienników, to spójrzmy, jak wiele tam jest mowy o tym, co negatywne, co złe, co niedobre. A jak niejednokrotnie mało mówi się o tym, co piękne, o tym, co wspaniałe, o heroicznych, pięknych postawach. I czasem może człowiek odnieść takie wrażenie, to tego zła jest więcej. To tych złych postaw jest więcej. A tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. Zdecydowanie więcej jest dobra. Gdyby tego zła było więcej, to w cudzysłowie piekło byłoby tu już, na ziemi. Więcej jest dobra, więcej jest piękna, miłości. Ale właśnie, jakże często nie są one medialne, jakże często nie są one ukazywane, nie są one promowane. A mówi się o tym, co złe. Bo to czasem właśnie niestety, ale bardziej nas wstrząsa, przykuwa naszą uwagę i na tym też niestety, ale bazują niektórzy, aby takie postawy ukazywać. Ale więcej, zdecydowanie więcej jest dobra. Ten triumf, jak to określamy, jest potrzebny jako wielkie podsumowanie dziejów. Bo spójrzmy, co byśmy powiedzieli, gdyby po zdobyciu Mistrzostwa Świata przez jednego z naszych sportowców, którym tak wiele wysiłku wkładał w przygotowanie, w treningi, tak wiele wyrzeczeń, poświęcenia. I my wszyscy, jako wspólnota narodowa, dopingujemy, trzymamy kciuki, wspieramy. Emocjonujemy się tym występem i zdobywa ten nasz sportowiec pierwsze miejsce, mistrz świata. I co byśmy powiedzieli, gdyby po zdobyciu Mistrzostwa Świata organizatorzy stwierdzili, w sumie po co dekoracja? Przecież wiadomo, kto został mistrzem, kto osiągnął najlepszy wynik. Jaka byłaby nasza reakcja? Czegoś nam brakuje, no jak? Chcemy się ucieszyć, chcemy wspólnie przeżyć, chcemy wysłuchać hymnu narodowego. Czegoś nam brakuje. Człowiekowi nie wystarczy stwierdzenie wyniku. Potrzebne jest jeszcze świętowanie zwycięstwa. W dzień ostateczny okaże się, jak bardzo mylili się ci, którzy w historii widzieli jedynie absurdalny splot przypadków bez sensu, bez celu. To nie jest, tak nie jest. Historia ma swój punkt wyjścia i ma swój ostateczny cel. Ukoronowanie, ukazanie logiki tego, co dotąd wydawało się niejasne. Jest takie opowiadanie o tkaczu dywanów, któremu wydawało się, że wykonuje coś absurdalnego, gdyż patrzył na dywan zawsze z lewej strony. Pewnego dnia pokazano mu stronę prawą, której dotąd nigdy nie widział i oniemiał z zachwytu, bo nie widział jasno, nie miał pełnego obrazu. Sąd ostateczny będzie takim przeprowadzeniem ludzkości na prawą stronę jej dziejów, by zobaczyła w pełnym świetle piękno tego, co wydawało się tylko cieniem, a niejednokrotnie dla wielu absurdem. Będzie to dzień ostatecznego uporządkowania wszelkich zakłóceń. Ciekawie opisuje to święty Paweł, ukazując Chrystusa zwyciężającego swych nieprzyjaciół. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 24 werset. Zatem nastanie ta wielka dziejowa sprawiedliwość, do której tak często wzdychamy. Ten dzień ukaże również w całej pełni piękno człowieka. Tę prawdę wyznajemy codziennie w modlitwie Wierzę w Boga, a tak przecież niestety rzadko o niej myślimy. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. To, co będzie stanowiło treść kolejnych naszych katechez. Dzisiaj czynimy pewnego rodzaju wprowadzenie pod to rozważanie. I znów można tutaj postawić pytanie, ale Po co? Ale po co? To ciała zmartwychwstanie. To pytanie powraca od czasów starożytnych. Stanowiło ono problem już dla nawróconych Greków, którzy pytali świętego Pawła, po co ciało ma zmartwychwstać, skoro w ich mentalności jest ono więzieniem dla duszy. Pytanie o znaczenie ludzkiego ciała jest fundamentalnym pytaniem o godność człowieka. Bez mojego ciała nie można mówić o pełni mojej osoby. Człowiek to dusza i ciało. Tutaj na tym świecie, wskutek grzechu pierworodnego, to ciało jest słabe, podatne na choroby, na zranienia, starzejące się, doświadczamy tego z upływem czasu, jest śmiertelne. Lecz w owym dniu Pan Bóg nada mu nieprzemijające piękno. Odtąd będę żyć w ciele, w moim ciele, ale przemienionym, ale innym. To ciało, które widzimy na kartach Ewangelii, w tekstach mówiących o Chrystusie zmartwychwstałym. Ciało, które było inne, miało inne właściwości, ale uczniowie rozpoznali Jezusa Chrystusa. Jakie ono będzie? Nie wzruszajmy ramionami, mówiąc, że nikt tego nie wie. Nie byli tacy, którzy widzieli kogoś w przemienionym, uwielbionym ciele. Właśnie to ci, którzy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego. On przyszedł stamtąd, by ukazać, że żyje nadal i żyje w ciele. Wszedł przez zamknięte drzwi. Nagle zniknął. A przecież to był on. Pokazał im ślady gwoździ. Jadł z nimi, rozmawiał. Uczniowie rozpoznali w nim Pana. On jest, jak ktoś zauważył, pierwszą komórką odnowionego kosmosu. Tak ta ostateczna przemiana będzie dotyczyć nie tylko człowieka, ale także w jakiś nieznany nam sposób ogarnie cały wszechświat. Przyroda przestanie buntować się przeciwko zbuntowanemu człowiekowi. Ziemia przestanie rodzić cierń i oset. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A gdyby sąd ostateczny miał nastąpić teraz, w tej minucie, jakie słowa usłyszałbym od Jezusa? Czy te, pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata? Czy może zupełnie inne? To pytanie. Pytanie na ten czas, pytanie na ten rok, który już wkrótce rozpoczniemy. Na to nasze pielgrzymowanie do tego momentu, momentu przejścia przez bramę śmierci, momentu sądu tego szczegółowego, aż po sąd ostateczny, kiedy nastąpi powrót do naszego ciała, ale już uwielbionego ciała. Bóg zapłać za ten czas, czas, który wprowadza nas w te kolejne katechezy poświęcone właśnie zagadnieniu ciała zmartwychwstani. Jakie to ciało będzie? Będziemy sobie w następnych katechezach mówić, czym ono będzie się charakteryzowało. Jak zmartwychwstaną zmarli? To wszystko w następnych katechezach naszego programu na antenie Radia Maryja.